Wracamy po chwili muzyki i z nowym gościem wracamy w studiu profesor Karol Rawicz-Pruszyński z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1, ale dzisiaj bardziej jako zespół, członek zespołu do spraw Uniwersyteckiego Centrum Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Panie profesorze, jednym absolutnie z najmodniejszych zwrotów w ostatnich latach jest sztuczna inteligencja. To, o czym już tu powiedziałem w nazwie zespołu. I o ile przy tworzeniu obrazków, pisania prostych tekstów wydaje się może to jeszcze niegroźne, o tyle jeżeli złączymy to z kwestią medycyny, to w wielu osobach zapalają się lampki kontrolne albo padł na nie blady strach, no bo co to teraz roboty nas będą leczyć? I sztuczna inteligencja będzie diagnozować?
No tak, już starożytni filozofowie ostrzegali przed strachem, przed nieznanym. Natomiast jest to faktycznie dobry czas zarówno dla tej technologii, jak i nazwijmy takiego ogólnego rozwoju technologicznego w Polsce, również w sektorze ochrony zdrowia, żeby pewne rzeczy sobie gdzieś tak podsumować i ugruntować. Sztuczna inteligencja, podobnie jak popularna nie mniej, chirurgia robotowa jest narzędziem, które to naszą opiekę nad chorymi może usprawnić. Osobiście, i mówię to z pełnym przekonaniem i na podstawie tam wysłuchanych wielu wykładów głoszonych przez ekspertów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, z całym przeświadczeniem mogę stwierdzić, że jeszcze czeka nas no przynajmniej dekada lub dwie, kiedy dojdziemy do większej autonomii zarówno i robotyki, i sztucznej inteligencji w sektorze właśnie zdrowia. Natomiast póki co musimy skupić się na tym, żeby tej sztucznej inteligencji, która jest niczym innym jak takim cudownym dzieckiem, zapewnić jak najlepsze żywienie, o którym już jakiś czas temu miałem przyjemność z panem redaktorem rozmawiać. Ale czym jest to żywienie w medycynie? No niczym innym niż zebraniem wystandaryzowanych, usystematyzowanych i obiektywnych danych klinicznych. To mogą być dane zbierane zarówno w czasie szkolenia rezydenckiego, niekoniecznie chirurgicznego, czy już później mogą to być na przykład dane zebrane w czasie weryfikacji powikłań czy zdarzeń niepożądanych w szpitalu. I nad tym wszystkim pracuje człowiek. I jeżeli człowiek, grupa ekspercka, dokładnie zweryfikuje ten olbrzymi katalog czy plik, arkusz kalkulacyjny, to wtedy tą pożywkę możemy dać sztucznej inteligencji i precyzyjnie powiedzieć jej, co ma zrobić. Przykładowo, stwórz algorytm dla poważnych powikłań 30-dniowych po operacji w zakresie jelita grubego. Załóżmy, bo jest to jedna z procedur, która w przypadku rozpoznania onkologicznego może być refundowana przez NFZ przy użyciu systemu robotycznego.
I jeżeli pan pozwoli, dopytam, i jeżeli w chmurę w tej chwili, czy w komputer, czy gdzieś w sieć wprowadzimy te wszystkie dane, którymi pan dysponuje, albo zada komputerowi, cudzysłów oczywiście, takie zadanie, to ów komputer, owa sztuczna inteligencja na podstawie zebranych danych będzie analizowała wszelkie możliwości tych choćby powikłań, o których pan wspomniał?
Tak, no tutaj możemy w tym miejscu wspomnieć o takich dwóch podstawowych cechach sztucznej inteligencji, czy narzędziach jeszcze dodatkowych. Mówimy tutaj o tak zwanym uczeniu maszynowym albo uczeniu głębokim. I tak, żeby tutaj nie wchodzić może w zbyt analityczne szczegóły, najprostsza różnica polega na tym, że uczenie maszynowe odbywa się przy udziale człowieka, czyli na każdym etapie tworzenia tego algorytmu. Bo sztuczna inteligencja tak naprawdę jest z nami już od dziesiątek lat, tylko była wykorzystywana bardziej w matematyce czy w statystyce. Natomiast z uwagi na komercjalizację chata GPT, temat powrócił jak bumerang, no i jest gdzieś tak chwytliwy, tak, medialny, no i tak też lepiący się, nazwijmy, do monet, że powoduje to pewien taki oczywisty trend. Natomiast najprostsza, taki przykład, nawet nie medyczny, tylko życiowy, to byłoby sytuacja, kiedy wyobrażamy sobie, że chcemy stworzyć algorytm, który pozwoli nam obrazowo rozróżnić kotki od piesków. Więc wrzucamy do chmury 1000 zdjęć kotków i 1000 zdjęć piesków. I na podstawie czego tak naprawdę ten algorytm, który jest precyzyjny aż do bólu, potrafi tą różnicę odszukać. Czy chodzi o kształt uszu, czy kolor, czy jakieś cechy takie morfotyczne, pyszczka, czy długość wąsów. Nie zawsze mamy tego świadomość, więc tu musimy uważać, żeby właśnie w sektorze ochrony zdrowia, gdzie jednak ciężar gatunkowy naszego postępowania jest, tak jak pan redaktor zauważył, dużo jednak większy, no musimy mieć pewność również z takich pobudek etycznych, żeby to wszystko miało ręce i nogi, zwłaszcza w naszym kraju, no, gdzie jednak, nazwijmy to, społeczeństwo raczej powinniśmy określić jako konserwatywne niż takie liberalne, które zgadza się na wszystko, prawda?
To ja trochę o tym konserwatyzmie, panie profesorze, bo o ile śmiechem, żartem przy pieskach, kotkach, tak jak pan wspomniał, no, różnice widać albo ten komputer nam wskaże. Kto nam zagwarantuje, że komputer nie będzie mógł się pomylić przy stawianiu na przykład diagnozy po wrzuceniu danych i po przeanalizowaniu. Bo jest wiele osób, i tu właśnie wracam do tego konserwatyzmu, które powiedzą, no, autorytet grona profesorskiego jest dla mnie dużo bardziej znaczący i ważniejszy niż coś, co wyrzuci mi komputer.
No tak, ale jaką mamy pewność, że to grono profesorskie, bardzo szacowne zacne. I bardzo zacne, tak naprawdę jest na bieżąco wszystkimi wytycznymi, czy z całym szacunkiem i nie ujmując niczego. Kiedy tak naprawdę ostatni raz pan profesor zapoznał się z wytycznymi w danej jednostce chorobowej, jeżeli pan profesor to wykaże i w pewien sposób jego wiedza zostanie zweryfikowana, no to proszę bardzo, ale jednak wydaje się, że to może być pewien taki nawet logistyczny problem. Natomiast no, ta sztuczna inteligencja nie będzie się nam sprzeciwiać, prawda? Ona będzie robić, można użyć określenia, dokładnie to, co jej zadamy. Więc im ten prompt, czyli to pytanie, to zadanie jest prostsze, to tym ta odpowiedź będzie prostsza. Natomiast im jest ona bardziej złożona, no to tym też to, co odczytamy, będzie gdzieś bardziej takie wyszukane. Ja może podam przykład taki z naszej działalności, z której jestem bardzo dumny, bo zaangażowaliśmy w nią nie tylko pracowników innych jednostek naszego uniwersytetu, ale również studentów. No bo kto jak nie oni, nasza przyszłość, również spojrzy na problem z tej perspektywy takiej świeższej. Więc mieliśmy szansę na wykonanie badania w ramach największego rejestru raka żołądka w Europie i na podstawie 800 chorych, gdzie wyjściowo grupa liczyła 1800, ale chodziło nam o zbadanie pewnego takiego wskaźnika żywieniowego. No i po takiej szczegółowej selekcji mieliśmy dane, które okazały się być takie czyste czy miarodajne, pozbawione jakichś tam braków dla właśnie prawie 800 chorych. To jest bardzo dużo, to jest olbrzymia liczba. I mając już tak jakby, mam nadzieję, za 2 czy 3 tygodnie opublikowany manuskrypt, opublikowane badanie, jednocześnie ten model troszeczkę, czy tą bazę danych jeszcze dodatkowo ujednoliciliśmy i stworzyliśmy właśnie pożywkę dla sztucznej inteligencji. I bardzo mnie będzie fascynowało efekt tego modelu i to, co zaproponuje właśnie nam SI w kontekście tego, że powieli niejako, postara się zdublować tą liczbę chorych, stworzy tak zwaną sieć neuronową, która pozwoli odnieść się do tych danych z perspektywy, gdyby ta grupa liczyła nie 700 chorych wspomnianych, tylko na przykład 3000. I wtedy człowiek, nasze grono, wszyscy współautorzy muszą usiąść, porównać, zobaczyć, co zgrało, co się nie zgrało, czy faktycznie w przełożeniu klinicznym tak mogłoby być. I to wszystko musi się odbywać stopniowo, w takiej pewnej harmonii i musimy mieć jednak świadomość, że tutaj ta wielodyscyplinarność w kontekście właśnie SI jest kluczowa. kilka dni temu władze naszego uniwersytetu i Uniwersytetu Warszawskiego podpisały porozumienie o współpracy i ono również ma obejmować tą technologię sztucznej inteligencji, gdzie UW szczyci się tutaj wysokimi pozycjami w rankingach światowych, no bo Wydział Matematyczny i Fizyki Informatyczny UW faktycznie jest wiodącym, jeżeli chodzi o nasz kontynent, a nawet świat. Natomiast teraz translacja tej technologii na właśnie medycynę czy sektor ochrony zdrowia musi przebiegać etapowo. Mamy tyle wyzwań i tyle problemów. Chociażby teraz, kiedy rozmawiamy, wielu chorych przypadkowo znajduje się w oddziałach szpitalnych, bo nie ma dla nich miejsca w domu, prawda? Z uwagi na kilka dni wolnego. I to są problemy, których sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, więc w tym takim pędzie cyfrowym i technologicznym, no musimy jednak zachować pewien umiar. Zdrowy rozsądek i nie uciekać od tego, bo ten pociąg odjeżdża i mamy szansę nie tylko tutaj sobie siedzieć w kuszetce, ale nawet mam czelność stwierdzić, że albo w wagonie restauracyjnym delektować się tym, co przed nami, albo nawet pokusić się o pójście do lokomotywy i gdzieś tam dorzucać do pieca tych danych, żeby również nasze miasto, nasza uczelnia, nasz kraj gdzieś tam miał coś do powiedzenia w tym zakresie.
To jest bardzo ciekawy wątek, który pan poruszył, bo trochę śmiechem, żartem można powiedzieć, że Polacy jak mało kto zna się na piłce nożnej i medycynie, to może teraz każdy będzie mógł być lekarzem, bo co mi będzie przeszkadzało wrzucić na przykład do sztucznej inteligencji objawy, jakie występują u mnie, u znajomych, i postawić diagnozę. I drugi wątek. Bardzo się cieszę, że wspomniał pan kwestię studentów. To może teraz nie jeden student sobie pomyśli, no to po co ja to będę wszystko zgłębiał? Jak i tak potem pracując wrzucę sobie w komputer, a komputer wszystko mi wyrzuci.
Tak, to jest to, o czym pan mówi, jest... No bardzo, bardzo ważne. Sformułowanie doktor Google jest z nami już też przynajmniej od początku tysiąclecia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie taki Janusz albo Grażyna, przepraszam za określenie, tutaj z całym szacunkiem do wszystkich imienników, w czacie GPT no ma niestety potężną broń. W nie pomocy chorym, tylko w walce z własnym członkiem rodziny, ale przede wszystkim z tymi, którzy się nim opiekują w szpitalu, bo on wie wszystko, bo jemu w czasie 10 sekund właśnie model przefiltrował MedOnet, WP Zdrowie i inne portale typu Życie na Gorąco. No i co z tym wszystkim zrobić? To faktycznie być może musimy w pewien sposób prawny też zareagować i muszą powstać pewne zarządzenia, czy swojego rodzaju, jak mamy kartę praw pacjenta, no to powinna też chyba być karta praw ochrony pracowników ochrony zdrowia, która by gdzieś tam właśnie troszkę nas przed tym broniła, przed tą potencjalną agresją, która czasami niestety gdzieś tam wybrzmiewa w tych relacjach z chorym. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, dochodzimy pomału do pojęcia nazywanego precyzyjną edukacją. Czyli faktycznie no tutaj ten proces weryfikacyjny tego, jak student zamiast uczyć się z Bochenka, to jest taki legendarny podręcznik do anatomii, to on wszystko wpisze sobie właśnie w czata. No ale jeżeli efekt będzie ten sam, jeżeli ten student przyswoi tą wiedzę, no to jeżeli ta wiedza będzie
tylko
się przekładała...
Tylko chodzi o poziom tej wiedzy.
No tak, to prawda. Natomiast ja myślę, że musimy znaleźć jakiś taki półśrodek i jednym z przykładów, który mogliśmy tutaj razem z całą delegacją zobaczyć w czasie takiej Światowej Konferencji Edukacji Medycznej w Bazylei w Szwajcarii pod koniec sierpnia było... pokazanie, jak w sposób taki sprytny przygotować wejściówki dla studentów w oparciu o jakiś konkretny artykuł naukowy. Więc myślę, że tutaj to my powinniśmy przejąć inicjatywę jako dydaktycy i nauczyciele akademiccy. To my powinniśmy mówić studentom, jak należy korzystać z tego czata GPT i w pewien sposób to gdzieś tam weryfikować i również te nasze pytania, które będziemy przygotowywać, czy na tą wejściówkę, czy na kolokwium, czy w końcu na egzamin, no one jednak muszą być na tyle gdzieś uniwersalne, żeby miały przełożenie na na taką praktykę kliniczną, ale w oparciu jednak nie w dużej mierze na tej sztucznej inteligencji, tylko na to, co mamy dostępnego, czyli mówiąc krótko, swego rodzaju wytyczne.
Tylko sam pan doskonale wie, bo obaj byliśmy studentami, że nie zawsze to, co mówili profesorowie czy mistrzowie, było dla studentów wiążące.
Tak, to prawda. Natomiast w tym kontekście, co jeszcze my możemy zrobić, możemy przedstawić studentowi w nawiązaniu do tej precyzyjnej edukacji tak zwany model jego analizy. Czyli patrząc na to, jak jemu idzie w poszczególnych przedmiotach, sztuczna inteligencja, mając taki olbrzymi zasób danych, ale znowuż, ktoś te dane musi zebrać, ktoś te dane musi zbadać. Na Stanfordzie pani profesor Carla Pugh doszła do perfekcji w tym zakresie, ponieważ stosując różnego rodzaju tutaj mikroprzekaźniki i mikroprocesory, jest w stanie badać temperaturę ciała, mimikę twarzy, tembr głosu studentów, którzy uczestniczą w zajęciach z chirurgii, i na podstawie tego stworzyć model takiej idealnej przestrzeni chirurgicznej do edukacji. No wiadomo, tradycyjnie kto nie oberwał narzędziem chirurgicznym od operatora, będąc na tak zwanych hakach, niech pierwszy rzuci tymże narzędziem czy gazikiem. Natomiast czasy się zmieniają. Już dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na pewne schematy, które nazwijmy to błędne, ale jednak gdzieś tam były ugruntowane przez lata. Więc myślę, że tutaj jesteśmy też w stanie pokazać studentowi, żeby tą ścieżkę, którą obieramy, jednak nie prowadziła przez skróty, ale żeby była to taka droga, która pokaże nam dodatkowe pejzaże tej właśnie sztucznej inteligencji, które mogą być bardzo piękne i dedykowane temu właśnie studentowi.
Tylko czy ta sztuczna inteligencja to nie będzie trochę nawet zniesienie odpowiedzialności? Bo lekarz, specjalista może powiedzieć, to nie ja, to sztuczna inteligencja tak wygenerowała. Sztuczna inteligencja nie będzie mogła się mylić?
No właśnie, tutaj nawet jeżeli chcemy jakikolwiek artykuł opublikować, to przed wysyłką musimy jasno określić, czy korzystaliśmy z jakichkolwiek tutaj źródeł sztucznej inteligencji. Taką grupą zawodową w medycynie, która troszeczkę, można powiedzieć, z nogi na nogi przestępuje, są między innymi radiolodzy. Bo tutaj jednak zdolność do takiej analizy audio-wideo, może bardziej wideo, olbrzymich zasobów danych, jest jednak nieporównywalna dla jakiegoś modelu matematycznego. Niemniej wiem, że są ośrodki w Polsce, które bardzo w taki sposób śmiały starają się tu korzystać właśnie z tych narzędzi, żeby powiedzmy wstępne jakieś zdjęcia rentgenowskie były opisywane przez właśnie sztuczną inteligencję, a nie model, nazwijmy to, jakiś algorytm, a nie przez samego radiologa. Natomiast znowu, ja myślę, że należy to wprowadzać, tą technologię, do takich przestrzeni, gdzie człowiek oszacuje ryzyko na jakiekolwiek powikłania na bardzo, bardzo niskie. Przykładowo badania przesiewowe u dzieci. Przychodzimy do klasy, mamy 15 osób, lekarz sprawdza, czy któryś nie ma, katarku, czy objaw grypy. Proszę bardzo, idziecie na takie zdjęcie rentgenowskie kontrolne, bo każdy gdzieś tam w tym okresie szkolnym takich ma kilka. I dobrze, pozwólmy na początek sztucznej inteligencji zweryfikować, czy coś jest nie tak. Faktycznie jest w porządku, więc mówiłem o tym poziomie autonomii. Na razie jesteśmy na poziomie pierwszym, gdzie zero to jest nic, żaden użytek z technologii robotowej czy sztucznej inteligencji, a poziom szósty to jest poziom całkowitej autonomii. Jesteśmy na poziomie pierwszym, gdzie używamy jako narzędzia właśnie czasami czy robotyki, czy sztucznej inteligencji. Natomiast zanim przejdziemy do poziomu drugiego, gdzie pewne procesy będą mogły mieć bardzo ograniczoną autonomię, to znowuż musimy najpierw zgromadzić zasoby danych. Po to mamy też tak śmiało tutaj rozwijającą się cyfryzację. Musimy najpierw mieć pewność, że te dane są czyste, obiektywne, i tylko wtedy będziemy mogli stopniowo i w warunkach bezpiecznych te modele testować.
A to dopiero początek.
Myślę, że tak. Myślę, że to początek. Ja osobiście widzę, mam takie marzenie, że widzę przy drugiej konsoli robotowej DaVinci, bo Wszyscy mówimy o tym, ile wykonano operacji i natomiast nie mówimy specjalnie o tym, jak ci chorzy się po nich czują albo ile mieliśmy z nich powikłań, a one też się zdarzają. Natomiast no, każdy się skupia na tym głównym operatorze. Natomiast no, model taki szkolenia zachodni pokazuje, że do tej konsoli, która oczywiście jest bardzo droga i która no, nierzadko jest jakimś tam szarpnięciem budżetu dla szpitala, jednak warto zainwestować w drugą konsolę, gdzie ten lekarz rezydent nie jest przy pacjencie, nie trzyma jednego narzędzia, tylko wykonuje ruchy na podstawie tego, co operator mu każe zrobić. I jeżeli będziemy w stanie takich filmów z operacji zweryfikować 200, 300 i później pokazać szkolącym się, zobacz, tutaj w tej warstwie ładnie preparowałeś, tutaj nie bardzo, to bardzo bym chciał, żeby to wszystko sprawiło, że będziemy mieć lepszych chirurgów, którzy będą mieli mniej powikłań, a dzięki temu chorzy będą zdrowsi.
Oby tak było i mam wrażenie, że do tematu sztucznej inteligencji będziemy jeszcze wracali. Profesor Karol, jeszcze raz. Profesor Karol Rawicz-Pruszyński z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i kierujący zespołem do spraw Uniwersyteckiego Centrum Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu
Robotycznego w Lublinie. Jeszcze no tak, za jakiś czas.
Tak.
Kłaniam się. Dobra.
Jeszcze raz. Centrum Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie był gościem Szlachetnego Zdrowia. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Kłaniam się nisko. Dobranoc.
Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.